Przed nami wspaniała chwila, będzie to chrzest. To chciałbym dzisiaj zachęcić osoby, które będą przystępować do chrztu, do czytania Pisma Świętego, a pozostałych, którzy może czują się tacy trochę ochlapnięci, może też się podniosą i znowu zapłoną pragnieniem. John Ortberg w jednej ze swoich książek opowiada historię, jak to mieszkał kiedyś naprzeciwko pewnego małżeństwa, któremu najwyraźniej się nie układało. Mąż pracował w agencji ochrony, ale jego pasją było chodzenie na siłownię. Był silny, ale też sarkastyczny i egocentryczny. Jego żona drobniutka i cicha, a przy tym pełna złości. On codziennie wychodził do pracy o 6 rano, a ona wstawała o 5, aby przygotować mu kanapki i dziwiło to właśnie tego Johna Ortberga, że robi dla kogoś tak dużo, że ciągle wstaje, ale wścieka się na niego. No i to zrozumiał, dopóki mu ona nie wytłumaczyła. A co mianowicie się działo? Ona szprycowała jego lunch taką ilością kalorii, że mógłby bardzo szybko zrobić się po prostu olbrzymi, czyli przybrałby na wadze po zjedzeniu, bo do kanapek z indykiem, które on uważał za dietetyczne, pakowała mu całą masę masła i majonezu. Dosypywała mu ponadto cukru do jogurtu, a koktajle białkowe sporządzała mu też z taką proporcją, że było tam sporo tych kalorii. I jej mąż długo ćwiczył i nie mógł zrozumieć, dlaczego tak długo ćwiczy i ciężko ćwiczy, a jego wygląd wciąż nie przypomina tych facetów z kolorowych czasopism kulturystycznych. On nie miał zielonego pojęcia, że jego żona, kiedy nie widział, takie mu bomby kaloryczne szykowała. I właśnie nasze ciała nieustannie są kształtowane przez to, co pochłaniamy. I może komuś się to podobać, albo może nie podobać, może udawać, że tak nie jest, to nieprawda, ale nie jesteśmy w stanie przed tym uciec. Jesz, będzie to wpływać na ciebie. Jeżeli ktoś ma samochód i podjeżdża na stację paliw, to podejrzewam, że też zwraca uwagę, jakie paliwo leje do baku. A czy komuś się zdarzyło kiedyś nalać niewłaściwego? To co się wtedy dzieje? Wtedy samochód oczywiście odmawia posłuszeństwa. Wiele to może kosztować. Ale już mniej zwracamy uwagę na to, czym my się karmimy, jeśli chodzi o nasz umysł. Co wkładamy do tej głowy? Czym karmimy nasze umysły? Bo przecież to niewidoczne, to może nie takie ważne. To prawda, że mamy mnóstwo informacji wokół nas. One płyną nieustannie z różnych źródeł. Te media wręcz ścigają się, żeby nas o czymś poinformować, które pierwsze im coś ma do powiedzenia. Na marginesie dodam, wiele z nich kłamią, oszukują, byleby tylko przykuć uwagę. Trzeba sprawdzać, jakie jest to źródło i co dziennikarze mówią. Pokazywałem wam kiedyś zdjęcie, to jeszcze dodam. Jak żołnierz izraelski pochyla się nad Palestyńczykiem i opis tego zdjęcia był: żołnierz izraelski bije Palestyńczyka. Tylko inne źródła podały: żołnierz izraelski ochrania Palestyńczyka podczas bombardowania. To samo zdjęcie, dwie różne redakcje. Tak dzieje się również w Polsce. Ale wracając do informacji, jesteśmy nimi bombardowani i teraz widzimy, to czym się karmimy ma ogromne znaczenie, bo potem to wpływa na nasze myśli, emocje i przekonania. I właśnie to, co wkładamy do naszego umysłu, będzie wpływać na nasz stan psychiczny. Dzisiejsze społeczeństwo jest coraz słabsze psychicznie właśnie z tego powodu. Z powodu bombardowania przeróżnymi informacjami, oni to przyjmują bezkrytycznie, karmią się, wierzą w to, a więc co za tym idzie, idzie ich stan. Ale również i fizyczny, bo to wpływa na ciało, depresje i różne choroby psychosomatyczne, ale również to wpływa na nasze życie duchowe. I diabeł zrobił wszystko, aby wrzucić nam jak najwięcej tej trucizny, która wpłynie na nasze życie. Ale on będzie to robił tak, abyśmy nie zauważyli, abyśmy się nie zorientowali, bo jak się zorientujemy, to możemy powstrzymać w jakiś sposób może napływ tych informacji. Dlatego jeżeli chcesz być w dobrym stanie psychicznym, dodam również fizycznym, jak i duchowym, to musisz zwracać uwagę na to, co wkładasz do głowy, albo jakim informacjom pozwalasz przenikać twój umysł. I również dobrą obserwacją będzie też to, na czym się skupiasz, bo jeżeli skupiasz się na pewnych rzeczach, to znaczy, że one zdominowały twój umysł, twoje myśli, a więc mogą też wpływać na twoje życie. I dodam, fizyczne, psychiczne i duchowe. I teraz mamy Pismo Święte. Jest taki cudowny Boży dar dla nas, bo tam, co znajdujemy, Biblia mówi słowa życia. Jak często w tych innych źródłach to jest zatruta informacja. Tutaj mamy źródło wody żywej. Wielu też pewnie ci powie, czytaj Biblii jak najwięcej. Wtedy będzie twój umysł się odnawiał i wszystko będzie dobrze. Ale tu się nasuwa pytanie, ile minut dziennie należy czytać Biblię? No ja wam nie powiem. Jeżeli ktoś widzi to w Piśmie Świętym, że tam Pan Jezus mówi, czytajcie codziennie przez kwadrans, to masz niezłą Biblię. Albo pytanie tych bardziej pobożnych chrześcijan, jaka jest najmniejsza liczba rozdziałów, wersetów, które muszę przeczytać, aby Bóg nie był na mnie zły? Bóg nie będzie na ciebie zły, nawet jeśli będziesz czytać mało i bardzo rzadko. I nie przestanie cię kochać tylko dlatego, że zaniedbujesz czytanie Pisma Świętego. Bóg będzie raczej zmartwiony, że nie dbasz o siebie, o swój stan duchowy, psychiczny i fizyczny. Bóg będzie zmartwiony tym, że nie dbasz o relacje z Nim, ale nie przestanie cię kochać. Są też ludzie, którzy pytają, ile trzeba wiedzieć z tej Biblii, żeby być dobrym chrześcijaninem, żeby Pan Bóg nie był na mnie zły. Jednak znowu chcę ci powiedzieć, my nie czytamy Biblii w jakichś zawodach. Kto będzie więcej wiedział, otrzyma nagrodę, nie wiem, od pastora, od Pana Boga, konkurs na wiedzę biblijną. I teraz posłuchajcie, bo to jest najważniejsze. Pismo Święte czytamy, aby usłyszeć miłujący głos Boga. To jest głos kochającego Boga skierowany do ciebie. I kiedy sięgamy po lekturę Pisma Świętego, to sięgamy po słowa życia. Czytamy je, bo chcemy żyć. Chcesz żyć? Czytasz Pismo Święte. Nie chcesz być głodny? Nie chcesz zagłodzić się duchowo, ale również dodam i psychicznie? Czytasz Pismo Święte. Po co? Aby się dowiedzieć, co kochający Bóg ma ci do powiedzenia. Po to, aby mieć dobre myśli i cieszyć się dobrą relacją z Bogiem. I psalm pierwszy, już pierwszy i drugi werset mówi: szczęśliwy, kto nie idzie za radą bezbożnych, z grzesznikami mu nie po drodze i nie zasiada w gronie szyderców, lecz prawo Pana nad wszystko ukochał, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Kiedy czytamy, że dniem i nocą, to mogłoby nam się wydawać, że to brzmi strasznie. Bo już niektórzy zaczynają się martwić, a ja się nie wyśpię do pracy. Do szkoły się nie wyśpię. Co ty, pastor, gadasz? Mam w nocy czytać Biblię, w dzień pracować? Jak tu żyć? Ale chcę wam coś powiedzieć, co jestem przekonany da wam do myślenia. Bo może to, że jeśli potrafisz się martwić albo zamartwiać godzinami, czy komuś się zdarzyło, że zamartwiał się godzinami, że z tego powodu nie mógł spać, myślę, że tak, to mogę cię zapewnić, jeżeli potrafisz się godzinami zamartwiać, to też możesz równie dobrze czytać wtedy Pismo Święte. Delektować się tym, co Bóg ma ci do powiedzenia. Czy więc nie lepiej rozważać i rozmyślać nad tym, co Bóg ma ci do powiedzenia, ktoś, kto ciebie kocha, niż dręczyć się myślami, i to często jeszcze myślami, które tak naprawdę nie wpłyną na twoją sytuację, chyba tylko psychiczną, ale nie życiową, bo ktoś może się martwić i w wielu wypadkach tak jest, co będzie, jeśli wojna wybuchnie. Masz na to wpływ? Co będzie, jak wygra ten kandydat lub tamten na prezydenta? Masz na to wpływ? Jeden głos. Nie martw się. Oddaj swój głos i pozostaw to resztę Bogu. Co będzie, jak deszcz będzie padał, kiedy pojadę na urlop? No tragedia. Nie śpi teraz. Martw się, że deszcz będzie padał. Masz na to wpływ? Możesz się pomodlić, a potem po prostu najlepiej iść spać. Więc jeśli potrafisz martwić się, jeżeli masz czas na to, żeby się martwić tym, na co i tak niewiele możesz wpłynąć, no to czy nie lepiej poświęcić ten czas na czytanie Pisma Świętego i rozważanie? I bo to pokazuje nam, że jeżeli możesz się zamartwiać godzinami, to i możesz czytać Pismo Święte. Możesz je rozważać. Jeśli potrafisz nad tymi rzeczami spędzać tyle czasu, martwiąc się, a pożytku z tego nie ma, to można przecież zrobić coś innego. A co to znaczy rozkoszować się Słowem Bożym? Tutaj jest prawo, ale Słowem Bożym, całym Słowem Bożym. to na pewno coś więcej niż przeczytanie jakiegoś fragmentu w Biblii, powiedzenie, ale on jest cudowny. I koniec. Ale od czego zacząć teraz? Wszystko zaczyna się od tego, że wiesz, że Pan Bóg ciebie kocha. To jest fundament dla wszystkich, którzy chcą sięgnąć po Pismo Święte. Bo jeżeli wiesz, że Pan Bóg ciebie kocha, to wiesz, że Bóg ma ci do powiedzenia bardzo wiele wspaniałych rzeczy i one wypływają z miłości do ciebie. On kieruje się miłością do ciebie, twoim dobrem i chce ci to wszystko powiedzieć. Czy chcesz tego posłuchać? Czy chcesz o tym się dowiedzieć? Czy lepiej w tym czasie się zamartwiać? Albo robić inne rzeczy? Dlatego diabeł tak dużo robi, żeby ludzi odciągnąć od czytania Pisma Świętego, bo się nie dowiedzą. I kiedy otwierasz Pismo Święte, a nie bierzesz tego pod uwagę, że Pan Bóg ciebie kocha, to faktycznie motywacja może być średnia, a są ludzie, i oni żyją w Polsce również, którzy nie sięgają po Pismo Święte, bo oni wiedzą, że Pan Bóg ich nie kocha, że Pan Bóg wręcz ich nienawidzi, że Pan Bóg chce ich ukarać i oni nie chcą czytać takich rzeczy. Wolą obejrzeć kabaret, jest zdecydowanie lepszy, bo się pośmieją, czytając Biblię czują się potępieni. Do takich ludzi też trzeba dotrzeć, że Biblia to jest list miłosny Pana Boga. I dlatego ludziom trudno potem się skupić na niektórych miejscach też w Biblii, kiedy nie mają właściwej perspektywy. To tak jakbyś miał za oknem piękny krajobraz, piękne góry, nie wiem, piękne morze, albo zachód słońca, wschód słońca. Nie wiem, co chcesz mieć za tym oknem, ale coś, co jest cudowne. Ale kiedy patrzysz przez szybę i widzisz na niej zacieki, kurz, plamy, to jakie są twoje doznania i wrażenia? Takie mocno przytłumione. Ja tak kiedyś chciałem coś zobaczyć przez własne okno i musiałem jednak otworzyć drzwi balkonowe, ale to z innego powodu, bo mam moskitierę i słabo było widać. Więc wiem, o czym mówię. Bóg chce nas zachęcić, abyśmy patrzyli na to, co nas otacza, na bliskich, na pracę, na szkołę, na cały świat, przez pryzmat tego, że Pan Bóg ciebie kocha. No i także tych innych, co nie zawsze się nam podoba, że Pan Bóg kocha też twojego szefa, twoją wredną koleżankę, twojego niedobrego nauczyciela. Ale Bóg jest obecny w twoim życiu i trzyma cię za rękę. Oczywiście, jeżeli mu na to pozwalasz, bo są ludzie, którzy nigdy nie zwrócili się do Boga, nigdy nie doświadczyli Jego miłości i oni faktycznie postrzegają świat inaczej. Czytanie Pisma Świętego też postrzegają inaczej, jako starą, nieciekawą księgę. Albo starą, ciekawą księgę, ale nie wiedzą, że to jest księga napisana przez Boga, który ich kocha, po to, aby mieć życie wieczne, przebaczone grzechy, aby byli szczęśliwi również na ciele i na psychice. Więc zobaczcie, jak trudno patrzeć na świat, patrzeć na innych i narzekać i użalać się nad sobą, jeżeli wiesz dobrze, że Pan Bóg ciebie kocha i kocha innych. Zmienia się perspektywa. List do Filipian, 4:8. W końcu, bracia i siostry, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. W końcu, wreszcie. Czasami początki są wyśmienite, ale no wreszcie, bracia, siostry, no w końcu może widzicie, dostrzeżecie, zrozumiecie, że warto rozmyślać o tym, co jest prawdziwe, co szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe i godne polecenia. Więc jak widzimy, Pismo Święte zachęca nas, abyśmy szukali właściwego pokarmu dla naszego umysłu. Bo jest mowa, rozmyślajcie, myślcie w innych tłumaczeniach. To jest właściwy pokarm dla naszego umysłu, który potem tutaj widzimy to, co jest prawdziwe. Słowo Boże jest prawdą, czy nie tak? Jezus mówi o sobie, jestem drogą i prawdą. Myślcie o Jezusie i o tym Słowie. Sprawiedliwe i tak dalej. I dlatego, że Bóg nas kocha, to właśnie dlatego chce, abyśmy się karmili Słowem Bożym. I mam nadzieję, że teraz, kiedy sięgniesz po Pismo Święte, to sobie przypomnisz może moje słowa, a może jakiś fragment z Biblii, który mówi: Pan Bóg ciebie kocha. Ta Biblia jest Bożym wyrazem miłości do ciebie. Ja nie wiem, może nie wszyscy lubią czytać miłosne listy. One czasami są takie prawdziwe, bo Biblia jest taka prawdziwa. Momentami są przykłady, które mogą mrozić krew. Niektóre księgi były dozwolone tylko dla pełnoletnich, ale to wszystko jest po to, żeby nas czegoś nauczyć, bo Bóg kieruje się miłością. Ale czy to jest tylko i wyłącznie Pismo Święte? to czyste, miłe, godne pochwały? Ja myślę, że niekoniecznie, dlatego że Biblia, choć Biblia o tym wspomina, ale to jest właśnie zachód słońca, Boże stworzenie. Ileż to ludzi, patrząc na wspaniały wschód słońca lub na coś innego, patrzą na Boże dzieła i są tym zachwyceni. I wierzący wtedy są wdzięczni Bogu, jakże cudowne są Twoje dzieła. Czy to też nie w Biblii czytamy? Więc są ludzie, którzy się zachwycają, nie wierzą w Boga, ale potrafią się zachwycić tym, co jest wokół, bo to jest dobre, bo to jest miłe. I słusznie, niech się zachwycają. Nie zniechęcajmy ich do tego, ale pokażmy im chociażby ten fragment, który mówi, ale to Bóg dla ciebie to wszystko stworzył, żeby ci było miło, kiedy na to patrzysz, kiedy się tym zachwycasz. Myślcie o tym, co miłe, co zasługuje na uznanie. Możemy wyrazić Bogu wdzięczność, możemy cieszyć się tym, bo Pan Bóg to zrobił dla nas. Dla niektórych to będzie również sztuka, to będzie malarstwo, muzyka. Ileż ludzi, słuchając muzyki, doświadcza wspaniałych uczuć i emocji. Ile ludzi pod wpływem muzyki doświadczyło pokrzepienia, nawet nawrócenia. Ale też są ludzie, którzy nawrócili się z powodu też sztuki innej. Więc Bóg chce właśnie, żebyśmy mieli takie umysły, w których gości ta wrażliwość, czystość, podziw, wdzięczność dla Boga. Ale najpiękniejszym, najbardziej wartościowym źródłem jest Biblia. Porównanie lektury Pisma Świętego z karmieniem nas jak najbardziej jest właściwe, bo jeżeli czytasz, odżywiasz się czymś, co wpływa na twój umysł, na twoje stany emocjonalne i również na twoje ciało. Ale czytanie to ja wiążę z rozważaniem. Samo czytanie to za mało. Dlatego kiedy używam czytamy, to już domyślnie i rozmyślamy, i rozważamy. Poddajemy się refleksji. Ktoś powiedział, czytanie Pisma Świętego to nuda. Słyszeliście to? Ktoś z was kiedyś to słyszał? Ale ktoś może powiedzieć, że czytanie Pisma Świętego to nudne zajęcie. Może kiedyś chrześcijanie czytali Biblię i sprawiało im to przyjemność, ale przecież dzisiaj mamy wiele innych atrakcji, bo dzisiaj mamy internet, mamy telewizję, mamy gry, mamy dużo książek, więc po co siedzieć ciągle nad tą Biblią? Tak, dzisiaj stoimy przed dużym wyzwaniem. Jest wiele różnych źródeł, które walczą o naszą uwagę i próbują odciągnąć nas właśnie od lektury Pisma Świętego. Więc diabeł będzie robił wszystko, żeby odwrócić twój wzrok od wspaniałej księgi, która, jak wspomniałem, jest adresowana do ciebie przez kochającego cię Boga Stwórcę, gdzie znajdujesz żywe słowo, prawdę, czysty pokarm. I historia pokazuje, że przez wieki starał się zniechęcić nas do tej lektury dosyć skutecznie, nawet śmiercią. Były sytuacje w historii, gdzie karano ludzi śmiercią za posiadanie Pisma Świętego. Gdzie zabierano im Biblię i niszczono. I diabeł ma doświadczenie setek lat i wciąż się w tym doskonali, aby zainteresować ciebie wszystkim innym, tylko nie tym, co Bóg ma ci do powiedzenia poprzez czytanie Pisma Świętego. Wracając do przemiany umysłu, myśli i emocji. To jest pytanie, które często pada, bo ludzie chcą mieć inne myśli, chcą poradzić sobie z emocjami. Tak, tu trzeba zawsze uwzględnić Pismo Święte. Ale porównam to do zbiornika. Masz zbiornik wody, on jest ciężki, nie możesz go ruszyć, ale woda w nim jest brudna. Nie jest to doskonały przykład, ale jest. Jak możesz oczyścić ten zbiornik? Kiedy jest mały otwór, trudno, wiadrem nie da się szybciej. Wlewać czystą wodę. Jak będziesz wlewać czystą wodę, wyleci brudna. Z czasem, czym częściej lejesz tą wodę czystą, ten zbiornik będzie się oczyszczał. Poprzez wlewanie czystej wody oczyszczasz go. I nasze umysły potrzebują przemiany, odnowienia. I tutaj, jeżeli my zaczynamy karmić się tym, co Bóg ma nam do powiedzenia, rozważamy, powolutku oczyszczamy nasze myśli z tego, co wrzucił diabeł, aby nasz umysł zatruć, aby nasze myśli zatruć. A co za tym idzie, jak powiedziałem, za myślami idą emocje. Wiele negatywnych emocji wynika właśnie z tego, że ludzie mają zatrute umysły. I możesz dostąpić tego oczyszczenia, kiedy podejmiesz decyzję, aby się przemieniać poprzez wlewanie czystej wody żywej, jak mówi Pismo Święte. I wtedy zaczynasz się dowiadywać, że Bóg Ciebie kocha, że się o Ciebie troszczy. Poznajesz Boże wskazówki, jak żyć, jak się poruszać w tym dzikim świecie. Wtedy Bóg pokazuje Ci, jak zastąpić smutek radością, jak lęk, strach odwagą, jak brak cierpliwości Bożą cierpliwością, jak brak miłości Bożą miłością agapę. To jest nawet w miejscu, w jednym w Biblii napisane wprost, że to Bóg daje nam agapę. Więc musisz pozwolić na to, czyli pozwolić Mu wlewać tę miłość do Ciebie. To teraz może w kilku punktach czytaj Biblię z zaciekawieniem. Będzie to inna lektura. Udowodniono, że nasze umysły, kiedy wpadną w rutynę, nie zauważają wielu rzeczy. Pewien policjant został wezwany do wypadku. Zobaczył samochód, który uderzył w drzewo. Nie zauważył kierowcy, więc zgłosił holowanie i pojechał do pilniejszego wezwania. Jak się potem okazało, już po odholowaniu tego wozu na parking policyjny, zauważono tam kierowcę. No i oczywiście afera, co to za policjant. Ale to był policjant z dużym stażem, doświadczony i się wybronił. Dobrze, że tam byli też mądrzy ludzie, bo naukowcy uważają, że takie przypadki się zdarzają. Patrzysz, a nie widzisz. Ja nie potrzebuję naukowców. Ja sam wiem, czasami patrzę i nie widzę. Zdarzyło się to wam? Więc czytając Biblię, możemy ją czytać, czyli patrzymy i nie widzimy wielu wspaniałych rzeczy. Dlatego dobrze czytać ją z zaciekawieniem i zadawać sobie pytania. I wkrótce zauważysz więcej tego, co tam jest. Ale czytając Biblię, możesz też oczekiwać. Bo jeżeli niczego nie oczekujesz, czytając Pisma Świętego, no to też niczego nie dostaniesz. A jeżeli czasami coś wpadnie, to jest tylko wielka łaska Boża, że Bóg się przedarł przez twój brak oczekiwania. Bo zamiast postrzegać Biblię jako zwykłe źródło odpowiedzi, możesz spojrzeć znowu na Biblię jako słowa Boże, które kochający Bóg kieruje do ciebie. Więc możesz oczekiwać, Boże, co dzisiaj możesz mi powiedzieć, czym mnie możesz dzisiaj zaskoczyć? Czego mogę się tam dowiedzieć, czego nie wiem, a będzie to takie cudowne? Coś lepiej zrozumiem. Więc jeśli czytamy Biblię tylko z tradycji, to nie będzie fascynujące, bo czytać trzeba. Ale kiedy pomyślisz, że Bóg ma dzisiaj ci coś do powiedzenia, to będzie to inna lektura. I kolejna myśl, czytaj Biblię z uwagą. Jak fascynująca jest lektura ulotki reklamowej, którą znalazłeś w skrzynce pocztowej. Pewnie ciarki ci chodzą po głowie, wchodzisz do mieszkania z tą ulotką i mówisz, kochani, teraz cisza ma być w domu, spokój, bo znalazłem albo znalazłam ulotkę i to teraz będę czytać. Wyłączcie telewizor, bo nie przeszkadzajcie mi. Niektórzy z większą fascynacją i uwagą czytają tak banalne rzeczy niż Biblię, po którą sięgają. Czy skupiasz się na Biblii? Bo na robieniu innych zadań mówisz, włączcie mi to wszystko, żeby mnie to nie rozpraszało. A Biblia? A Biblia to może być tam przy okazji. Więc czy poświęcasz więcej uwagi czytając Biblię niż czytając ulotkę reklamową? To sobie odpowiedz. I teraz czytaj Biblię angażując wyobraźnię. Tego podejrzewam nie słyszeliście, tego mnie też nie uczono. Każdy ma lepszą lub gorszą i podejrzewam, że czytając i tak ją uruchamia. Ale kiedy uruchamiasz również wyobraźnię czytając Biblię, to przekształcasz swoją lekturę w coś dynamicznego. Nie zawsze musisz całą wyobraźnię uaktywniać. Ale na przykład kiedy czytasz Biblię, możesz sobie wyobrazić wspomnianą scenę, uwzględnić pogodę, otoczenie, które tam miało miejsce, wczuć się w tą postać. Możesz się postawić w miejsce bohaterów, biorąc pod uwagę ich uczucia, motywacje, doświadczenia. To zaczyna żyć. Wyobraź sobie, co mógłbyś zobaczyć, usłyszeć, poczuć, posmakować i dotknąć w opisanym otoczeniu. Jeśli chodzi o odczucia i emocje, to tylko najczęściej wywoływano odczucia i emocje przy zmartwychwzbudzeniu tego umiłowanego człowieka, którego Jezus słowami Łazarzu, wyjdź, przywrócił do życia. To czasami kaznodzieje mówią, on już tam 3 dni leżał. Czujecie, jak śmierdziało? Wtedy to jeszcze wyobraźnia rusza. Ale też możesz sobie to wyobrazić, kiedy Jezus płynie z uczniami w łódce i jest burza. Jeżeli ktoś kiedyś płynął w łodzi i była burza, to może się utożsamić. To się zaczyna przeżywać. To się rozumie tych, co krzyczeli, Panie ratuj. Albo kiedy mówią o łowieniu ryb. Jeżeli ktoś łowił ryby, może się wczuć, bo jest rybakiem. Jeżeli czyta, że szedł drogą i ten biedny, chory człowiek był omijany, to też sobie może wyobrazić tą sytuację, wczuć się. Albo w tego biednego, który może widział z daleka, jeden przeszedł, drugi przeszedł, ale znieczulica społeczna, nikt nawet nie zadzwonił na pogotowie. Oczywiście nie, w Biblii tam nie mógł zadzwonić tamten, bo komórki nie miał, bo mu też bandyci rozbili. O co ja gadam, tak? Wyobraźnia może wziąć wtedy pod uwagę kontekst historyczny, kulturowy tego fragmentu, aby zrozumieć więcej. I teraz też również ważna rzecz, dla niektórych najczęściej znana, pozostałe mniej, ale tym kończymy. Nie kończ na czytaniu. Pewien biznesmen, znany ze swojej bezwzględnej takiej arogancji i religijnej obłudy, powiedział kiedyś Markowi Twainowi, że zamierza udać się do Ziemi Świętej przed swoją śmiercią, aby wspiąć się na górę Synaj i przeczytać na głos dekalog. Niektórzy lubią takie religijne manifestacje. Ale Mark Twain powiedział mu, mam lepszy pomysł. Mógłby pan zostać w Bostonie i starać się go przestrzegać. Ludzie wolą dyskutować o zdrowiu, niż zabrać się za prowadzenie zdrowego trybu życia. Wielu woli dyskutować o sporcie, niż po prostu zainteresować się jakimś czynnym uprawianiem, choćby rekreacyjnym, sportu. Tylko taki jest najzdrowszy, wyczynowy nie. I podobnie wielu ludzi lubi dyskutować o doktrynach, lubi dyskutować o tradycjach biblijnych. Oj, lubią tam przecinek i kropkę przesuwać, niż wcielać w życie to, czego nauczał Jezus. Jak to powiedział John Ortberg, często wolimy raczej dywagować o czymś, czego nie wiemy, niż robić to, co, jak doskonale wiemy, powinniśmy właśnie zrobić. Ostatni fragment, Jakuba 1,22 na koniec, żeby pokazać, że ja tego sobie nie wymyśliłem. Wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie jedynie słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Więc po ekscytującej lekturze Pisma Świętego dobrze jest przejść do wcielania tego w życie. Bo Biblia może kształtować twoje myślenie, co za tym idzie, i emocje. Może, ale nie będzie tego robić, jeśli nie zaczniesz przechodzić do praktyki. Może budować twoje przekonania, będzie budowała twoją wiarę, ale czytaj, rozmyślaj i wcielaj. Więc bądź przygotowany, przygotowana na rozwój, angażując się w jej czytanie i wcielanie w życie. Amen.